każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. Dzisiejszy program rozpoczniemy od sobotniego naboru do szkółki żużlowej Falubazum. Następnie porozmawiamy m.in. o prezentacji zielonogórskiej drużyny na sezon 2019. Będzie także Aleks Zgardziński i pytanie, czy aby na pewno odchodzi on z Falubazu. A pod koniec tego magazynu zastanowimy się jeszcze, czy rąbanie drewna podczas przedsezonowych przygotowań faktycznie wypadło już z mody. Ale po kolei, na początek jednak ostatni w tym roku nabór do szkółki zielonogórskiego klubu. Zjawiło się na nim 11 chłopców, którzy marzą o tym, aby zostać żużlowcami. Zajęcia na sali poprowadził z nimi bardzo dobrze znany w naszym mieście specjalista od przygotowania motorycznego Zygfryd Łojko, a po zakończeniu zajęć rozmawialiśmy z trenerem juniorów oraz szkółki Falubazu, Aleksandrem Janasem, który był wyraźnie zadowolony z tego naboru.
Ogólnie wrażenie dobre. Uważam, że ten nabór do szkółki pod względem frekwencji, jak również sprawności chłopaków, którzy przyszli, był bardzo udany. Może nawet skłonny byłbym powiedzieć, że to był najlepszy z tych wszystkich, które w tym roku się odbyły. Wyników nie mam podsumowanych, nie są podjęte żadne jeszcze decyzje co do konkretnych osób, które będą trenować przez zimę w szkółce, ale tak jak mówiłem, nabór był bardzo udany.
To w ciągu tygodnia daliście sobie jakiś czas, powiedzmy, tutaj w gronie trenerskim, żeby usiąść, przeanalizować te wyniki, żeby podjąć decyzję?
Myślę, że w ciągu 2-3 dni, zresztą powiedziałem to wszystkim tym, którzy czekali na taką informację, bo adepci przyszli, adepci byli z rodzicami, więc chcieli wiedzieć, jak to będzie później wszystko się odbywało. Informacje dostaną telefonicznie bądź SMS-em, co dalej. Ustalimy to, ustalimy kto będzie przyjęty, jaki będzie dalszy cykl szkolenia, co z badaniami lekarskimi, bo takie też trzeba wykonać, gdzie będą się odbywały treningi ogólnosprawnościowe i kto będzie prowadził. To są jeszcze sprawy wszystkie, które w klubie będą ustalone.
Troszkę takich niziutkich, młodych chłopców przyszło, to jest chyba taki powód do radości, bo takiego chłopca można przez lata rozwijać, prawda?
Tak, ma pan rację. Jak już kiedyś wspominałem, w rozmowie z panem to jest zupełnie inny cykl szkolenia. To są chłopcy 10-11-letni, tacy, którzy nigdy nie byli brani pod uwagę co do szkolenia w sporcie żużlowym, tutaj przynajmniej w Zielonej Górze, bo w ośrodkach tam, gdzie istniał Minie Żużel, to przyjmowani byli tacy młodzi chłopcy. Natomiast w zielonogórskiej szkółce żużlowej czegoś takiego się nie praktykowało. Teraz mamy 10-11-latków, 12-latków. Jeśli oni zaczną treningi na torze i pojeżdżą przez 2 lata, to w bardzo młodym wieku będą mieli licencję na duże motocykle, takie jakimi jeżdżą zawodnicy na zawodach, i na pewno będą posiadali dużo większe umiejętności niż ci zawodnicy, którzy przychodzą do szkolenia w wieku 15-16 lat. Oni w tym wieku będą mieli już kilkuletnie doświadczenie i zapewne licencje na duże motory.
Pomysł, żeby pana Zygfryda poprosić o poprowadzenie tych zajęć, to chyba strzał w dziesiątkę. Tak obserwowałem i chłopców, i rodziców, to chyba zachwyceni wszyscy byli.
Chyba tak. Pan Zygfryd zna się na żużlu, przynajmniej od tej strony fizycznej, przygotowania fizycznego. Pan Zygfryd za dawnych czasów, przed laty, prowadził także zajęcia na sali gimnastycznej w tej grupie, której ja ćwiczyłem. Za czasów, jak trenowaliśmy też z Andrzejem Chuszczą, pan Zygfryd zresztą wspomina te czasy bardzo chętnie. Dlatego jest skłonny nam pomagać i to w każdym przypadku robi to chętnie. Kto wie, czy nie będzie w dalszej części sezonu tego zimowego bez jazdy na motocyklach również nam pomagał, choćby w tej części najmłodszych zawodników i w grupie adeptów.
Pojawili się też chłopcy, którzy byli na poprzednich naborach, ale na na tych poprzednich dostali tak zwane zadanie domowe, żeby gdzieś tam na motocyklu się we własnym zakresie troszkę podszkolić.
Tak jest. Kto się nie załapie do szkółki żużlowej, to nie jest tak, że szlaban i nie ma więcej wejścia. Dostaje czas do następnego naboru do szkółki żużlowej, przychodzi, jeśli ten czas przepracuje. My to widzimy i ma szansę, żeby się zakwalifikować znowu do grupy adeptów.
W tym roku pan przewiduje jeszcze jakieś zajęcia w terenie na tak zwanym motocyklu użytkowym, żeby zobaczyć, jak ci chłopcy się prezentują?
Chyba już nie. Raczej bym większą grupę zakwalifikował do treningów na sali gimnastycznej, a później dopiero na wiosnę byśmy taką zrobili już ostateczną selekcję z tej grupy, która by ćwiczyła przez zimę. To może być większa grupa, a wybierzemy najlepszych już później na wiosnę, jak się warunki zmienią, będzie można zrobić próbę motocyklową.
Tyle trener Aleksander Janas, a teraz oddamy głos temu panu, który prowadził zajęcia z być może przyszłymi adeptami szkółki falubazu. Zygfryd Łojko i jego spojrzenie na dyspozycję oraz warunki fizyczne młodzieży, którą zastał w sobotę na sali.
Uważam, że dzisiejsza grupa była lepsza od ubiegłorocznej, ale była dość duża różnica i wiekowa, i w budowie ciała. Były dzieci chudsze, dla których na przykład łatwiej było wykonywać ćwiczenia siłowe, podnoszenia czy poziomka. I byli chłopcy już po 15 latach gdzieś tam, ale zbudowani dobrze. Sprawiało to trudność. Moim okiem ci więksi, no to mniejsze mieli przygotowanie i pod względem, znaczy przygotowanie do udziału w szkoleniu żużlowym z uwagi na budowę ciała. A wiadomo, że żużlowiec cały czas, niektórzy muszą całe życie się odchudzać. A jeżeli ma naturalne warunki, że jest szczupły i silny, no to wszystkie warunki spełnione. Ale duże zaangażowanie widać było rodziców, duże zaangażowanie samych dzieci i uczestników tego. Zawsze to jakieś wzruszenie i dla tego prowadzącego. No i stres taki przedstartowy dla uczestników testów. Te testy były takie przyzwoite według mnie, nie wymagające jakiegoś specjalistycznego przygotowania. Wiadomo, że różnie z tym WF-em w szkołach ze względu na pomieszczenia. Także uważam, że na wesoło, radośnie i swoje to, co chciałem, uzyskałem. Notowaliśmy, punktowaliśmy. No i z tego później wspólnie z trenerem, który będzie prowadził. On widział, był bezpośrednio uczestnikiem tych wszystkich. Trzeba wyciągnąć jakieś tam wnioski dotyczące przygotowania, ale to też nie zawsze idzie w sam. To trzeba brać jako 80%, bo wśród tych 20% może akurat ktoś być bardzo dobry, któremu teraz nie wyszło z uwagi na rozwój. Przecież to dziecko jest dopiero 13 lat, a za 8-10 lat może być szczupły, może być silny. Także, ale 80% to już jest taka jakaś forma, gdzie można określić o przydatności.
Do pana Zygfryda w tym programie jeszcze wrócimy. Teraz natomiast rozmowa z rzecznikiem falubazu. Marcin Grygier opowiada nam o prezentacji zielonogórskiego zespołu, która odbędzie się za niespełna 3 tygodnie, a także poruszamy bieżące sprawy w klubie, między innymi przyszłość pewnych zawodników.
Dobrze, zacznijmy od prezentacji falubazu. Właściwie tylko króciutko, w zeszłym tygodniu na ten temat rozmawialiśmy. 17 listopada, spotkanie z kibicami, przedstawienie drużyny. Co na tą chwilę o tym wydarzeniu możesz powiedzieć?
No tyle, że rzeczywiście zaprezentujemy cały skład na sezon 2019. Wszystkie karty zostaną odkryte już wcześniej, bo okienko zamyka się 15 listopada, natomiast to będzie pierwsza okazja, gdzie będzie można ze wszystkimi zawodnikami się po raz pierwszy spotkać.
Jakieś wydarzenia dodatkowe, jakieś koncerty, coś takiego, czy to jeszcze jest jakby wszystko dopinane na tą chwilę?
Koncertów na pewno nie będzie, nie będziemy chcieli, żeby ta impreza była przedłużana. Skupiamy się na multimediach, na pokazaniu zawodników, na fajnej atmosferze, ale występów artystycznych nie planujemy, natomiast jakieś szczegóły będziemy podawać w terminie troszeczkę późniejszym.
Mam wrażenie, że dla organizatora to jest takie wyzwanie, żeby co roku jakoś temu kibicowi tą drużynę w nieco jakby innej formie, jakiejś takiej ciekawszej, mam wrażenie, zaprezentować. Faktycznie to jest takie wyzwanie?
Robimy już te prezentacje kilkanaście lat w różnym składzie osobowym, no i rzeczywiście staramy się zazwyczaj pokazać to w jakiś nowy sposób, utrzymywać atrakcyjność tego wydarzenia. No ale też atrakcyjne będzie to, że pojawią się nowe twarze w klubie i będzie można po raz pierwszy tych zawodników w Falubazie oglądać.
Jeżeli chodzi o samo miejsce, tutaj nie było przypadkowego wyboru. Amfiteatr to wręcz takie kultowe miejsce, jeżeli chodzi o też Zielonogórski Żużel, prawda? Jeżeli chodzi o wcześniejsze prezentacje.
No tak, tam w amfiteatrze robiliśmy już bodajże dwie prezentacje zeszłoroczne. Nie doszło do skutku ze względu na warunki atmosferyczne. No tam Andrzej Huszcza ogłaszał zakończenie kariery, tam wracaliśmy do historycznej nazwy Falubas. To amfiteatr kiedyś w minusowych temperaturach był wypełniony szczelnie, chyba pół godziny przed imprezą, tak że nie dało się do tego amfiteatru już wejść. No, fajna akustyka, fajne miejsce stworzone do takich imprez i liczymy, że teraz też kibice dopiszą i zrobią super atmosferę.
Wspominałeś o tym, że cała drużyna nowa już tam będzie obecna w amfiteatrze, a kiedy ten skład poznamy? Pierwszego oficjalnie okienko zostaje otwarte. Wiadomo już, kiedy te nowe nazwiska zostaną oficjalnie potwierdzone?
No, mamy swój plan na prezentację poszczególnych nowych zawodników Falubazu na sezon 2019. I myślę, że w pierwszych dniach listopada zaczniemy te karty odkrywać.
W przeglądzie sportowym pojawiła się informacja, że Tomasz Walczak ma poprowadzić Falubas w przyszłym sezonie. Z tego, co my ustaliliśmy, to jest tak zwany fake news, czyli nieprawdziwa informacja. Czy możesz to potwierdzić?
Pierwszy raz dowiedziałem się o tym też z przeglądu sportowego. Natomiast nie wiem, być może takie plany ma prezes klubu Adam Goliński. Myślę, że to pytanie bardziej do niego.
Jeżeli chodzi o zawodników, to chyba możemy już powiedzieć oficjalnie. Przynajmniej Aleks Gardziński też właśnie za pośrednictwem innych mediów ogólnopolskich zadeklarował, że odchodzi z Falubazu. Faktycznie jego nie będzie w sezonie 2019?
Z tego, co wiem, rzeczywiście tak będzie i myślę, że to bardzo dobra decyzja Aleksa. On potrzebuje jazdy, a przy składzie, który będzie tutaj w Zielonej Górze, myślę, że mógłby mieć spore problemy z wywalczeniem z miejsca w składzie. Także myślę, że dobrą opcją będzie znalezienie klubu być może w niższej klasie rozgrywkowej, tak żeby w tym ważnym dla niego wieku, w momencie kariery, kiedy przechodzi w wiek seniora, miał zapewnioną odpowiednią liczbę startów ligowych.
To przy okazji zapytam też o tego, który oprócz Aleksa kończy wiek juniora, Sebastian Niedźwiedź. On zostaje, przynajmniej takie informacje krążą.
W przypadku Sebastiana rzeczywiście rozmowy są prowadzone, ale na tą chwilę jeszcze nie potrafię odpowiedzieć, czy Sebastian na pewno będzie z nami w sezonie 2019.
Tyle rzecznik Falubazu Marcin Grygier, a na portalu Sportowe Fakty mogliśmy ostatnio przeczytać artykuł zatytułowany Aleks Gardziński opuszcza Falubas, poszuka klubu w niższej lidze, który może jasno sugerować, że odejście zielonogórzanina z Falubazu jest oczywiste. My jednak postanowiliśmy sami porozmawiać z Aleksem, a ten powiedział nam, że opuszczenie przez niego zielonogórskiej drużyny wcale nie jest jeszcze przesądzone.
To powiedz na początek ogólnie, jak twoje zdrowie?
Zdrowie? No wszystko okej.
Okay. Jakieś przeziębienie, tak? Drobne cię dopadło?
A tak, to przeziębienie. Przeziębiony jestem, teraz taka pogoda deszczowa, więc tak to wygląda.
Z nogą noga już w pełni wyleczona? Możesz, jak to się mówi, skakać, biegać, tańczyć, tak?
No może w pełni nie, jest już lepiej jak było na pewno. Próbowałem. No w sumie trenuję tam na motokrosie, chodzę na treningi przygotowawcze do sezonu, jak co roku zresztą, pewnie powoli wszystko do przodu.
Ja mam takie wrażenie, że pod koniec sezonu, po tym meczu z Tarnowem, gdzie wróciłeś do składu, jakby troszeczkę gdzieś zniknąłeś nam, jak to się mówi, z radarów, nie pojechałeś chociażby w tym Memoriale Rycerzy Speedwaya, faktycznie nieco wcześniej ten sezon postanowiłeś sobie zakończyć?
Nie, no nie pojechałem ze względu tego, że zdrowie jeszcze nie pozwalało na to.
Czyli jednak jeszcze faktycznie chciałeś tą nogę podleczyć, tak?
Tak, dokładnie.
Okej, a tak po ludzku powiedz, no chyba szkoda, prawda, tej kontuzji, jeszcze w takim akurat momencie ona przyszła, w połowie sezonu, kiedy sobie tak dobrze radziłeś,
no tak
z perspektywy czasu, nie? Już teraz na spokojnie.
No tak, rzecz jasna, że szkoda, że tak się wydarzyło, bo sezon był rozpoczęty według mnie bardzo dobrze. W środek sezonu też dosyć przyzwoicie wyglądał, no i niestety nadarzył się ten nieszczęśliwy wypadek, pokrzyżował moje plany, skończyło się tak, jak się skończyło, więc mogę tutaj mówić o ogromnym pechu.
Już teraz tak mówię, na chłodno, na spokojnie. Ty traktowałeś ten sezon, ten ostatni rok w gronie juniorów jakoś szczególnie? Jak ciebie znam, to pewnie powiesz, że sezon jak sezon.
Nie, no szczególnie traktowałem to, no bo sezon jednak ostatni w gronie juniorów. Zależało, żeby się pokazać z jak najlepszej strony, żeby może zostać u siebie w Zielonej Górze razem z zielonogórską drużyną. bo co u siebie, to u siebie, jednak gdzieś tam znaleźć sobie miejsce w składzie, no i zostać tutaj, tak, no ale że tak się skończyło, jak się skończyło, nie wiem, jeszcze nie rozmawiałem tutaj z zielonogórskim klubem, więc nie mogę na razie nic tutaj mówić na ten temat. Przygotowuję się do sezonu i no i gdzieś tam dałem wywiad ze Sportowych Faktów, jakaś tam część klubów z niższej ligi się do mnie odezwała i na razie czekamy, tak.
No właśnie, nawiązać do tego artykułu dla Sportowych Faktów, tam były twoje wypowiedzi, a z tego artykułu wynika, że ty Falubas opuszczasz i to już jest pewne, to możemy...
Nie,
to jeszcze jest, nie jest
tam
pewne.
Tam jest błąd w artykule, próbowałem zmienić ten nagłówek, szczególnie tego artykułu, ale jednak ktoś ze Sportowych Faktów nie potrafił, że tak powiem, tego zmienić, bo chyba lepiej to wygląda dla oka kibica lub też nie kibica, żeby, że tak powiem, przyciągnąć oko co do tego artykułu. Także nie powiedziałem nic takiego, że opuszczam Falubas, tak. Mówię, czekam, być może się spotkamy gdzieś tam z klubem, porozmawiamy i zobaczymy, jak się los potoczy.
A to będziecie rozmawiać na temat tego, żebyś został, żebyś powalczył o skład chociażby, jak to się mówi, pod ten numer 8, czy na przykład podpiszesz
nie
kontrakt
wiem,
warszawski? I jakieś wypożyczenie ewentualne.
Nie powiem nic na ten temat, bo nie rozmawialiśmy na ten temat, więc nie będę tutaj nic mówił.
Bo tam w tym artykule tak jeszcze, no teraz okej, rozwiałeś te wątpliwości, powiedziałeś, że faktycznie nie należy się tym sugerować. Tam można było wyczytać, że pierwsza liga ciebie interesuje. Czy faktycznie gdzieś tam takie gdzieś tam myśli, takie obserwacje, że faktycznie, żeby jak już gdzieś odchodzić, gdzieś próbować się odbudowywać, to właśnie pierwszoligowy kierunek?
Myślę, że tak. To też chodzi o mój rozwój, tak? To nie chodzi o to, że tutaj w Zielonej Górze będzie komplet składu, że tak powiem, i żebym czekał, żeby pojechać mecz czy dwa mecze przez cały sezon, tylko rzecz jasna, jak każdy zawodnik chyba uważa, że lepiej po prostu jeździć cały czas, tak, rozwijać się. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać.
To mówisz, że faktycznie tak było, że jak działacze klubów z niższych lig przeczytali ten tekst, to rozdzwonił się telefon, tak, u ciebie, czy u twojego taty?
Tak, kilka klubów się odezwało, także no czekamy cały czas, jak się to wszystko potoczy dalej i no i tyle, no. Nic więcej tutaj nie mogę na ten moment powiedzieć, bo sam jeszcze nic nie wiem.
A to chociaż powiedz, czy to są jakieś takie ciekawe oferty, no, z którymi warto się pochylić, bo wiadomo, jak to jest z tymi klubami z niższych lig, czasami te ich oferty nie są jakieś interesujące, a chociaż jest coś, to, na czym warto właśnie się zastanowić?
Jest jakiś punkt zaczepienia, a co dalej będzie, to się okaże.
Mówi się, że to przejście z wieku juniora do seniora jest trudne dla zawodników, jest to coś nowego, są to pewne wyzwania, a ty jak do tego podchodzisz?
No tak, no jest to ciężkie przejście z wieku juniora na seniora, no ale no nie zrezygnuję z tego powodu. Kocham to robić, kocham jeździć na motocyklach, na żużlu, więc nie będę rezygnować. Będziemy próbować swoich sił, jak nie w ekstralidze, choć bardzo bym chciał zostać w swojej drużynie, no to gdzieś tam czy w innej lidze i tyle, tak.
Po tej kontuzji to chyba jeszcze większy głód jazdy masz.
Tak. No, wydaje mi się, że u zawodników to jest normalne, że coś się zdarzyło gdzieś tam w międzyczasie, kontuzja i człowiek ma większy głód jazdy, znaczy większy. No, zawsze jest głód do jazdy, tylko po prostu po takiej przerwie to zawsze człowiek chce szybko wsiąść na motocykl i jeździć na tym motorze, tak?
A powiedz już tak kończąc naszą rozmowę, kiedy konkretów możemy się spodziewać, kiedy się wyjaśni twoja przyszłość, tak to może nazwijmy?
Kiedy się wyjaśni moja przyszłość? No myślę, że jak się skończy okienko transferowe, to się wtedy wyjaśni.
Czyli 15 listopada, musimy jeszcze trochę poczekać.
Dokładnie tak.
No to jeszcze 2 tygodnie czekania przed nami i dowiemy się, gdzie będzie startował Aleks Zgardziński. A zgodnie z zapowiedzią pod koniec programu wrócimy jeszcze do pana Zygfryda Łojko, który no przez wiele lat pracował z różnymi pokoleniami zielonogórskich żużlowców. Sam zainteresowany opowie nam o zajęciach, które z nimi prowadził. A my dopytujemy także o słynne już rąbanie drewna na przedsezonowych obozach, od którego, no mam wrażenie, ostatnio jakby się odchodzi.
Może powspominajmy trochę tych dawnych czasów. Pan na siłowni i tym młodym chłopcom opowiadał, że jeszcze z Pawłem Protasiewiczem, czyli ojcem Piotra, pan te zajęcia prowadził. To wiele tych wspomnień, prawda, w pana przypadku, jeżeli chodzi o żużlowców i pracę z nimi.
Tak, od początku z Jaskulskim, jeszcze z całą gwardią, których pół już nie żyje, z Filipiek, z Filipiakiem, z Łosiem, z Prochem nawet. Zauważyłem, kiedy podjąłem pracę Zresztą pracowałem wtedy w mechaniku. Uważałem, że akurat ten obiekt nadaje się do prowadzenia dla żużlowców ogólnorozwojówki. Jest basen, jest sala. Natomiast nie było jakichś takich odskoczni, nie było tych batutów czy trampolin, gdzie można było ćwiczyć w różnych wypadkach, jak oni wylatują z tych motocykli. I wykorzystywałem salę w siódemce sportowej, dzięki uprzejmości dyrekcji, do nauczania padania. Oni nie umieli padać, oni padali na proste ramię. W skutkach to było tragiczne. Zwykle pęknięcie obojczyka, nierzadko nadgarstka, albo też kości ramieniowe, albo przedramieniowych. Prowadziłem kiedyś takie notatki. Stwierdziłem, że po tych intensywnych zajęciach 60% zmniejszyły się te upadki w skutkach złamania obojczyka, czy innych jeszcze kostnych. Nie można mówić, że dzięki temu to oni nie. Nie, poprawiła się technika, poprawiły się prawdopodobnie silniki. Wiele czynników, no ale to było naprawdę bardzo ważne. Stwierdziłem również, wszyscy mówili, po co te siekiery? Kiedy pojechaliśmy do Świeradowa, cała paczka była, Dobrucki jeszcze też narzekał, połamany, wtedy przyszedł. Pamiętam, że zawsze prosił, panie trenerze, ja już stary, połamany, można mnie odpuścić trochę. Odpuszczam w tym sensie, że inni robili 4 kółka na przykład, a on sobie 2 te robił. No z uwagi na te urazy, które ja technikę i tak miał dobrą. Więc dla mnie przykładem to byli fińscy oszczepnicy, ponieważ tam jest surowy klimat i oni jeden z elementów poprawienia nie tylko kondycji, ale siły barku, grzbietu i siły mięśni brzucha prosty i pozostali, który potrzebny był do rzutu oszczepem. Te elementy występują, no oczywiście w rocznych takich tych przybliżeniach, w jeździe na motocyklu. Tam wykrok jest przy rzucie, a tu jest trzymanie motoru. Tu jest na łuku trzymanie jedną, druga wystaje. Tu również jest nadgarstek, mięśnie grzbietu, mięśnie brzucha pracują. Także podobieństwo bardzo bliskie, ale trzeba by było troszeczkę na tym popracować. I w związku z tym brałem siekiery, bo już inne, bo łamali po 30 tych stylisk było łamanych, wobec tego klub kupił takie, że nie można było. Od leśniczego załatwiliśmy bele, takie okrągłe, okrąglaki drewna i jeden z elementów na czas było rąbanie obuchem, nie oszczem, bo można było się pokaleczyć tymi odpryskami drewna. Było to bardzo męczące. Tak męczące, jak oni jeździli, że czasami nie mógł mi podać ręki, nie mógł ścisnąć tej ręki. A poprzednio, jak zajmowałem się nimi do przygotowania, to również uczestniczyłem jako masażysta w przerwie podczas wyścigów, podczas meczów. To nie oglądałem tego meczu, bo ciągle któryś przychodził. To grzbiet, to nadgarstek, to bark. Też to mi było jakimś takim momentem, że trzeba ten element ćwiczyć. I teraz ja też, jak któryś bieg po biegu jedzie, ale przygotowania są indywidualne. Wtedy to klub przygotowywał, a teraz niech płaci, to są zawodowcy. Wtedy też byli zawodowcy, ale jednak opieka klubu była większa.
Czasy się zmieniły, prawda?
Strasznie. Że ja później zrezygnowałem, bo jak do mnie przychodzi na ogólnorozwojówkę 2 zawodników, a Szwed gdzieś, Norweg gdzieś jeszcze, czy pozostali zagraniczni u siebie trenują, no to z kim? Ze szkółką trzeba tylko trenować.
Jeszcze ostatnie pytanie, a to rąbanie drewna to ostatnio jakoś wypadło z mody, jak pan uważa? Czy już tego się raczej nie stosuje?
Ja powiem osobiście, z swego osobistego punktu widzenia, zaniedbali na koszt kickboxingu. Nie chcę być przeciwnikiem tej formy. Powiedzą, że wycofał się stary dziad i krytykuje. Osobiście uważam, że ten nadgarstek w kickboxingu i w tym worku jest tak niebezpieczny, że tak czasami wzmacnia, ale więcej niszczy. Bo ci, co trenują, to inaczej podchodzą do tego. A dać żużlowca albo dać na przykład pana, mnie, do tego worka, no to i bark może wysiąść, a nadgarstek na pewno. A oni nadgarstki mają taki problem z uwagi na wibracje, z uwagi na trzymanie, na gaz. No jest taki układ. I przeszli na trenerów kickboxingu, dobrych trenerów, byłych zawodników, którzy wprowadzają ćwiczenia potrzebne dla ich sukcesów. A czasami to odbiega od sportu żużlowego.
I to wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński. Kłaniam się i do usłyszenia.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.